bądźcie gotowi, za chwilę się lewatywa zaczyna mózgu, już dokładnie za 10 sekund, mniej więcej, plus minus za 9 nawet, już za 8, już za 7, już za 6, zamykam się. Lewatywa mózgu w Radiu Kontestacja. I zaczynamy w czwartek 3 maja God bless Poland 2012 roku oraz jego konstytucję, czy tam jej konstytucję. Martin Lechowicz mówi dzisiaj w programie Lewatywa mózgu, gdzie będziemy komentować wszystko, co chcemy. To jest wolne radio i antena wolna. Wolna, otwarta dla wszystkich, żeby mówili wszystko, co myślą, czyli dokładnie odwrotnie niż, bo przeciwnie do tego, co dzisiaj słyszałem rano w Trójce, która mnie obudziła, w której to Trójce dziennikarze są tacy jak Cajposte, znaczy, że muszą mieć jedynie słuszne zdanie na temat, a jeżeli mają inne, to muszą powiedzieć, że no może za niedługo będą już mieć takie. No wam co za chwilę powiem, a na razie przygotujcie się, żeby dzwonić, żeby komentować, żeby mówić, jak wam mija 3 maja, jakże ważne święto, które w sumie niczego nie zmienia i większość ludzi w ogóle nie rozumie, o co tutaj chodzi, oprócz tego, co mam im tłuką w telewizji, że 3 maja konstytucję ktoś kiedyś tam jakąś ustanowił i nieważne nawet, co tam było napisane, ważne jest tylko to, że to była pierwsza w Europie. I w ogóle prawie, że pierwsza na świecie. Byliśmy w czymś pierwsi, a nieważne, czy to było wymordowanie Żydów, czy napisanie jakiegoś dokumentu. Ważne tylko, że to było pierwsze. To jest ważne w Polsce. Zapraszam do posłuchania. I można dzwonić przez telefon 222-195-321. Ten sam numer, co zawsze, co tydzień mówię i co tydzień pamiętam. 222-195-321. A w tym momencie siedzę sobie w Lublinie na krześle akurat i nie mam ubrania. Myślę, że to niektórych może odstraszyć, bo widzę, że na czacie znajduje się nieco dziewczyn, które tutaj pozdrawiam. Anka jest najarana, tak się nazywa, tak się przedstawia. To kimże ja jestem, żeby polemizować. Najarana Anka, Kaszana oraz Hugo. A nie, przepraszam, Hugo to nie była dziewczyna, to pozory mnie zmyliły. No to jako trzecia osoba do pozdrowienia będzie Cacany. A nie, przepraszam, bo to 2C i na końcu mi się coś skojarzyło. No to Głowa, to już jest ona na pewno. Dobra, koniec głupot, zaczynamy. Dzisiaj, jak mówię, 3 maja jest i wypada, by to skomentować jakoś, ale nie mam pomysłu, ani mnie to wszystko obchodzi tak, jak bym powiedział, jak bardzo mnie to gówno obchodzi, ale wolę nie używać brzydkich słów na G. No, więc tego. No, to sobie możecie o tym posłuchać w innych audycjach, na przykład w audycji Konserwa, gdzie właśnie ich interesują takie rzeczy, bo to są bardzo konserwowi ludzie, więc się tym wszystkim interesują i konserwują rzeczywistość, żeby tutaj zbyt dużo świeżości nie doszło. To po prostu rzeczywistość się zamyka w szczelnej puszce i powstaje konserwa. Potem się nakleja naklejkę Made in Poland i wysyła na eksport, dzięki czemu ludzie wiedzą, czego się spodziewać, jak przyjeżdżają do Polski na euro. No i właśnie o tym chciałem zacząć, o przyjechaniu na Polski do euro, bo właśnie zdecydowano, Polacy zdecydowali w SMS-owym plebiscycie na hit! Hit muzyczny biało-czerwonych na Euro 2012, ale jestem podekscytowany, jestem tak podekscytowany od samego rana, bo rano wstaję i obudziła mnie ta informacja. Pan redaktor w Trójce powiedział, yes, mamy hymn, nasz hymn, polski hymn. Myślę sobie, najlepsza piosenka ze wszystkich, a wszyscy byli najlepsi w Polsce. Maryla Rodowicz była, sama Maryla. Zespół Phil, no po prostu człowiek, to jest człowiek orkiestra, to jest człowiek, który wygrywa wszystkie Eurowizje. Czy tam przegrywa, wszystkie nieważne, ważne, że jest naj. I zdecydowali, wybrali i ja wam puszczę kawałek tej piosenki, która jest naszym oficjalnym hymnem, naszym, narzuconym nam samym przez nas samych, a dokładnie przez tych, którzy SMS-owali. No tak przynajmniej to przedstawiali ludzie w Trójce. No i pan redaktor powiedział, że jemu się podoba ta piosenka, a pani redaktorka powiedziała, i to mnie właśnie obudziło bardzo do reszty, bo myślałem, że mi się to wszystko śni, ale jak pani redaktorka powiedziała, że Ja muszę posłuchać jeszcze ze dwa razy, to już wiedziałem, że to już mi się nie śni, bo tak naprawdę reagują dziennikarze. Czyli zamiast powiedzieć, co to k jest, przecież tego się nie da słuchać, przecież to jest gorsze niż Gracjan Rostocki, przecież to jest żenujące, przecież jak przyjedzie cały świat i usłyszy, co my śpiewamy, jak wyglądają wykonawcy i no, ogólnie klimat, toż przecież się będą tarzać ze śmiechu, albo będą robić głupie miny do siebie i mówić, what the fuck, where am I? No, ale pani nie powiedziała tak. Pani powiedziała, muszę jeszcze, no, jeszcze trochę muszę posłuchać. Inaczej mówiąc, ma ona na myśli, że musi sobie wbić do głowy to, co jest jedynie słuszne, bo na razie jej nie wchodzi. Na razie jeszcze wymiotuje, ale będzie to jadła tyle razy, aż zostanie jej tam w środku. A właśnie o co chodzi z rzeczoną piosenką? Bo nie, może ja trochę przesadzam, zresztą to jest kwestia gustu, oczywiście wielu ludziom się podoba. I właśnie to mnie najbardziej niepokoi, że to jest kwestia gustu i że to się naprawdę ludziom podoba. No to dobrze, to uwaga, hymn. Hymn polskiej reprezentacji. Już niedługo pokażemy się całej Europie z tą piosenką.
Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina, że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna, że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna.
Tak, ja może wyjaśnię słowa, jakbyście nie rozumieli. Koko, koko, euro, spoko, mówi ta piosenka, a panie występują w białych odzieniach, takich trochę a la papież. Średnia wieku 75 lat. No i to tak. Możemy się pokazać też od tej strony. Czemu nie? Zresztą to niedługo będzie średnia wieku w ogóle w Polsce. No, nie ma się co przesadzać, znowu jest to bardzo wpadająca w ucho, zwłaszcza łatwo zapamiętać wymowę Coco. I nie jest to odniesienie oczywiście do Coco Jumbo, to jest bardzo polskie słowa, jak słychać, tak? To jest odniesienie do kur. Do kur domowych zapewne polskich. Pozwolę sobie powiedzieć łaj da 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 da. Dajmy im doping. Będą musieli mieć w dosyć dużych ilościach nawet ten doping. No jest troszeczkę nielegalny, ale bez dopingu raczej sobie nie poradzą. Jest to też, myślę, że należy aresztować te cztery babcie, jeżeli tam śpiewa, z powodu tego, że namawiają oczywiście do zażywania narkotyków. Tak, panie też są zdrowo najarane, śpiewałem, że euro wygramy, prawda, i tak dalej. Że w refrenie jest mowa o piłko leć wysoko, hen wysoko. Oczywiście jest to odniesienie do polskich piłkarzy, napastników, którzy zawsze jak strzelają nieco z 10 metrów, to piłka leci hen wysoko ponad poprzeczką, co się nauczyli od chyba Bońka, bo on tak ładował zawsze piłką. No i potem też komentator mówi, no odchylił się, odchylił. Zawsze się odchylają i zawsze się będą odchylać. Nie wiem dlaczego. Łajdana i tak dalej. Słuchacie Radia Kontestacja, w którym przedstawiam przeboje polskie, którymi pochwalimy się już niedługo całemu światu.
Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu.
No i dzwoni Radek. Hej Radek, jak ci się podoba nowy hymn nasz polski, reprezentacyjny?
Cześć, ja to skomentował w taki sposób. Kaka, kaka, euro, sraka.
Myślę, że jakby były takie słowa, to by to niewiele zmieniło i też by to wygrało, bo chyba wszystkie inne były jeszcze gorsze piosenki na to wychodzi.
Tak jest.
Nie, ja myślę, że ludzie myślą, że to będzie fajny żart, tylko że to już nie jest żart, bo już to wygrało i teraz musimy już z tym żyć. No, taki żartobliwy naród jest właściwie. Tak. No dobra, myślałem, że ktoś zadzwoni, komu się podoba. To był Radek, ale zerwało połączenie miłościwie i miłosiernie. Nie pastwmy się już, chyba że jeszcze ktoś chce. Ja przeczytam na czacie, co ludzie mówią. Edyta Kurnik. Tak, będzie zapewne śpiewać ten hymn. Edyta Kurnik wraz z koleżankami, no, które przyniosą albo może... W ogóle cała inauguracja będzie trwać o pół godziny dłużej, bo no chwilę zajmie, zanim te panie wejdą na środek murawy. To jest dosyć duży obszar i no potrzebują jedne laski, potrzebują inne taką troszeczkę pomocy. No, także dobrze, od dobrej strony się Polska widzę, że zareprezentuje. Tak, dzwoni Blacha! Ej!
No, witam Martin, witam.
Cześć.
Wiesz co? Ja sobie tak myślę, ja już to pisałem na czacie, ja sobie tak myślę, że może tam sam ten utwór, o ile to można w ogóle tak nazwać, nie? To już tam mniejsza o ten utwór, ale ja chciałbym poznać dealera tego, kto to wymyślał.
No nie wiem, ale tam jest coś o dopingu ciągle w środku. Nie, no wiesz, utwór jak utwór jest folkowy, taki o kurach i tak dalej.
Ale
tylko
ty sobie,
co on robi
nam... Ale ty sobie wyobrażasz, bo tam są takie, że tak powiem, no...
cheerleaderki.
Kobiety, które... Cheerleaderki, dokładnie, które no jakby w powszechnym wzorcu plakatowym, bo to tak się na to mówi, są jakby no już dosyć passé, że tak powiem. One są już mocno zaawansowane.
To i już ja się tak... żaden Photoshop nie pomoże, tak.
I ja się tak zastanawiam, czy to aby nie jest, że tak powiem, w jakimś sensie dyskryminacja kobiet, ponieważ jak ci z zagranicy tutaj przyjadą, z różnych krajów, nie, żeby zobaczyć to euro i oni sobie mogą pomyśleć, że to tego typu kobiety my chcemy jakoś, nie wiem, promować jako towar eksportowy, czy coś w tym rodzaju?
No wiesz, zwykle pokazuje, jak człowiek się chce pokazać światu, to pokazuje to, co ma najlepszego, więc oni to pewnie tak potraktują, że to jest co mamy najlepszego.
No. Stare dupy, czyli to jest to, co mamy najlepszego. Mój Jezu, nie.
No co ja ci poradzę, ja nie głosowałem.
Ale ja wiem, z czym to się wiąże.
Ja bym wolał Marynę Rodowicz, naprawdę.
To się wiąże z tym, że teraz mamy to podwyższenie wieku emerytalnego, tak?
Tak.
I że nawet po tej 70 będziesz mógł sobie potańcować. Będzie cię na to stać.
Tak, przy takiej
Donald Tusk ci to zagwarantuje.
No dziękuję bardzo mu, tak. Dobra, no. Dzięki za komentarz, zanim się zdołuję dzisiaj. Na razie. To był Blacha, możecie dzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype. AK47 na czacie mówi, ja to nazwałem dojrzałe dupeczki, a Blacha tak ostro i brzydko je określił. Ja się tu zgadzam, że tu nie należy, ja nie mam nic tutaj do tych laseczek, bardzo gorące laseczki, z tym, że dla bardzo, może nie dla każdego, ale jest chyba jakaś gastrofilia, czy jak się tak nazywa, nie wiem. No, tylko nie, ja rozumiem żart. Bardzo fajny jest ten żart, żeby wybrać już nie Maryler Deutsch, nie Fila, tylko wybierzemy sobie te fajne, te babcie, ale śmieszne babcie, ale będą jaja, jak wybierzemy. No i wszyscy pomyślą, ale będą jaja, no i teraz mamy jaja. Że ludzie nie za bardzo się orientują, gdzie można żartować. Znaczy, no żart jest fajny, tylko że potem są konsekwencje czasami żartów, nie? Na przykład jak się podłoży nogę koledze i ten kolega wpadnie mordą do betoniarki, to potem on już może nie wyjść stamtąd, a potem się powie, ups, ale coś my się pośmiali, to nasze, no. Dobra, dzwonię jeszcze raz Radek. Radek, dokończ myśl.
No tak, sorry, że mnie rozłączyło. Mhm. A ja chciałem jeszcze nawiązać do dzisiejszych hitów, jakie były pokrywane, zdaje się, w Warszawie podczas defilat.
Właśnie, co się dzisiaj działo? Ja miałem wszystko głęboko i nie chciałem wiedzieć, co się dzieje.
No ja w sumie tak przyszedłem na chwilę do pokoju obok, gdzie ojciec oglądał telewizor, no i tak podsłuchałem trochę, nie? Mhm. No i były tam policja, defilowała, wojsko defilowało, no i defilowała też Straż Graniczna.
Aha.
Defilowała ta Straż Graniczna z góralami i wyobraź sobie, że zagrali motyw z pewnego socjalistycznego serialu z Janosika.
Z Janosika, no.
Tak, czyli...
Ale czemu górale byli właściwie?
Właściwie to nie wiem, ale No to jest taki socjalistyczny ideał, który zabiera bogatym, a daje biednym.
No Janosik to lubiany taki, bardzo w Polsce.
Tak, polski Robin Hood.
No tak.
No.
Janosik, no dobrze.
No i żebyś widział, jak pan Komorowski i pan Tusk, jak podrygiwali ten ty.
Czy oni co robili, przepraszam?
Podrygiwali.
Podrygiwali?
Tak, do melodii.
O jasne, piorun. Dobrze, nie, ludzie jedzą o tej godzinie, obiad niektórzy, nie mówmy.
A później dostali aplauz i żadna defila do takiego aplauzu nie dostała, jak właśnie ta Straż Graniczna do tego Janosika.
Nie wiem, czy ja to chciałem wiedzieć i chyba słuchacze też nie. To nie mów już nam takich rzeczy.
Ale to fajnie wyglądało.
Na pewno, tak. Straż Graniczna, dzięki której musimy mieć drogie produkty, bo nie pozwalają nam importować tanich. Bardzo się cieszyła, że nie wiem właśnie, ona świętowała, a my im bijemy brawo, po czym będziemy następnego dnia protestować, że dlaczego tak drogo. No, jakoś mnie to, nie wiem dlaczego, ale to znaczy, może tylko mi się wydaje.
Tam chyba nie mieli, bo tam za dużo ludzi nie było. Była właściwie tylko klasa, ta świta nasza, nie? Polityczna.
No,
także no poziom repertuaru chyba nie odbiegał od liczebności publiki.
Tak, no ja widzę, skąd się bierze ten klimat koko, coś tam, Straż Graniczna, spoko i tak dalej. Dobra, dzięki.
Ja chciałem tylko wam taką sytuację przedstawić, że socjalistów jest w naszym kraju, ale nie wszyscy ich popierają.
Nie wszyscy popierają. No dobrze, albo nie wszyscy byli zaproszeni. Na razie. To był Radek. Słuchacie właśnie Lewatywy. Ja wam powiem o tym panu Breiviku jeszcze coś. Breivik to jest ten facet, który jest taki bardzo prawicowy. Strasznie mi się kojarzy z różnymi takimi bardzo prawicowymi odłamami. Dobrze, ja przestałbym używać tego słowa, ale w tym wypadku używam go z premedytacją, bo tak się mówi, to są prawicowe środowiska. Tak naprawdę to są bardziej nacjonalistyczne, ale że właściwie jest jedno i to samo w wielu przypadkach, to ludzie stosują to wymiennie. Przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz i to chyba nie bez powodu. Tak czy inaczej, sam Breivik to jest właśnie ten prawicowiec, który wziął i wystrzelał ileś tam osób w Szwecji. Terrorystą się to teraz nazywa. Na wyspie Utoja. Przecież to w Szwecji jest, w Skandynawii, ja nie rozróżniam, co jest, co już tam. W każdym razie Utoja i tam był Polak też, to jest jedyna rzecz, która interesuje polskie media, że tam jest Polak. No i był Polak i Breivik nie zastrzelił Polaka, się okazuje, i to mnie zafascynowało, dlaczego? No więc było tak, że popatrzył, stres jak cholera, wiadomo, i nie zastrzelił. Dlaczego? On sam tłumaczy tak, uwaga: niektórzy ludzie wyglądają bardziej prawicowo od innych. On wydawał się prawicowy, taki miał wygląd. Z tego powodu nie oddałem do niego ani jednego strzału. Gdy na niego spojrzałem, zobaczyłem siebie. I taki komplement dostał 22-latek Polak, który od tego gościa, którego nie zastrzelił. Dlaczego? No, bo wyglądał prawicowo. Więc wiecie, jak będziecie gdzieś to na świecie, to starajcie się wyglądać prawicowo. Jest szansa, że ktoś was nie zastrzeli. Swoją drogą, ja się zastanawiam, na ile ten Breivik jest bohaterem narodowym w niektórych polskich środowiskach i grupach, właśnie takich prawicowych, bo jak słucham retoryki niektórych z tych ludzi, to oni mówią to samo, nie? Ja byłem na takich marszach różnych, gdzie śpiewano, skandowano, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. I jakoś taka ogólnie powszechna radość była na myśl, że się będzie strzelać do lewicowców, lewaków, socjalistów i tak dalej. No i nie wiem, czy to jest ten Breivik, to jest teraz taki bohater do naśladowania w tych środowiskach, a jeżeli jest, to ja się od tego odcinam całkowicie. No i zastanawiam się, czy to był na pewno dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, że wygląd jest prawicowy, jest coś takiego jak wygląd prawicowy, i z czym się teraz będzie kojarzyła prawicowość, wygląd i Breivik i to całe wszystko. Czy to był dobry pomysł, żeby nazwać partię Nowa Prawica? To na czym ta nowość polegać ma teraz w kontekście tego Breivika? No bo to są właśnie te nowości. To Breivik jest nowością. To Nowa Prawica to teraz źle brzmi, no. No bardzo źle. Źle się kojarzy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja bym zmienił nazwę, jakbym to ja miał decydować. to nie. Ja od razu mówiłem, że to będzie głupi pomysł nazywać prawica, jeszcze nowa. My jesteśmy bardziej prawica niż tamta prawica i teraz to się chyba odbije źle. No ale nie wiem. Nie moja działka, nie mój problem, nie moje małpy. A ja swoją drogą, ja nie wiem, co on robi w więzieniach i w sądach. Przecież nie dość, że zabił z premedytacją, to jeszcze się, nie dość, że się przyznaje do tego wszystkiego, to już jeszcze jest chłop dumny z tego, że wymordował ileś osób. Miesza o poglądy, ale mordowanie to nie jest sposób na rozmowę, na dyskusję, na próbę życia razem w jednym miejscu. No, ja mam lepsze sposoby w każdym razie, dlatego robię radio zamiast organizować bojówki. No i się zastanawiam, jak do tego doszło, że w tak oczywistym przypadku masowego mordercy psychopaty, który ma ewidentnie już świra na punkcie swoich idei, do tego stopnia, że stawia bardziej ideę nad życiem ludzi i że zabija w ogóle bez powodu, dorabiając sobie jakieś tam teorie i uzasadnienia, ludzi, którzy nieszczególnie coś właściwie zawinili mu, oprócz tego, że należeli do jakiejś organizacji, no byli młodzi i głupi, to niech se należą, można rozwiązać problem na lepsze sposoby. No nieważne, w każdym razie to jest morderca, który się przyznał, nie ma wątpliwości. I dlaczego on jeszcze nie wisi? Czemu go nie rozstrzelali? Czemu go nie usunięto? Przecież, bo ja nie łapię tego. O czym z nim dyskutować tutaj jest? No więc fakt, że gada się z takimi ludźmi zamiast ich potraktować dokładnie tak, jak zasługują, to już tak nie będzie wystarczająco sprawiedliwa kara, no bo jego można zabić tylko raz, on zabił dużo ludzi. To właśnie do jakiego punktu doszliśmy, że mamy tutaj wątpliwości, co zrobić z takim człowiekiem? No co można zrobić? No co? Łukasz pyta, a kto go ma powiesić? Reprezentant dowolny aparatu państwa. Jeżeli państwo już jest od sądzenia, a według moich poglądów minimum państwa jest dokładnie od tego. Państwo, jeżeli ma istnieć, uważam, że to jest konieczne, żeby istniało państwo. Dla utrzymywania porządku, żeby pilnować przestrzegania umów i z powodu tego, nie dlatego, że to jest efektywne, bo państwo jest najmniej efektywnym rozwiązaniem, ale z innych trochę powodów, lepiej jest, żeby była jedna odgórna ochrona, niż żeby były walczące między sobą służby ochroniarskie prywatne, na przykład tak mi się wydaje. I z różnych tam innych powodów. Ludzie potrzebują czuć, że jest porządek. W niektórych rzeczach ludzie nie lubią, żeby była konkurencja, wolą jednak mieć trochę jakieś podstawy, taki fundament porządku. No więc to państwo, które minimalne, które powinno bardzo starannie i przywiązywać bardzo dużą wagę do tego, żeby sprawiedliwość była. Żeby była słuszna kara za przestępstwo udowodnione. No więc dowolny, zatrudniony kat przez państwo. Z pieniędzy, które my wszyscy płacimy, ja się chętnie dołożę do tego i bardzo się zgadzam, żeby taki człowiek, co do niego już nie ma żadnej wątpliwości, co do jego winy, żeby dostał w jakiś taki normalny, bezbolesny nawet sposób karę śmierci. Tak uważam. Nie wiem, czy można uważać inaczej i jakoś obronić tą tezę, ale jak ktoś chce porozmawiać, to zapraszam. 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype. Chodźcie, dzwońcie, chodźcie. No nie, żebym ja lubił właśnie mordowanie. Właśnie nie lubię mordowania, ale to jest... świat nie jest idealny. Nie ma lepszych rozwiązań tutaj. Ewentualnie można go zamurować gdzieś i donosić jedzenie, jak ktoś chce go utrzymywać. Proszę bardzo, ja nie. I uważam, że to bardzo źle dla społeczeństwa, kiedy się traktuje takich ludzi, tak samo jak ludzi, którzy nie mordują innych. Ludzi stawia się znak równości pomiędzy nimi. No nie powinno tak być. Dobra, ale nie o tym gadamy, a możemy o tym. Paweł dzwoni.
Ja jeszcze o Breivik i o mordowaniu.
No, to posłuchajmy.
No więc słuchaj, no jeżeli nie lubisz mordowania, no to Breivika też nie należy mordować.
No, ale jak jego nie morduję, to jednocześnie pozwalam na to, żeby on mordował innych.
Ale dobra, jeszcze jest taka kwestia, że cały nasz rząd, no nie bezpośrednio, ale pośrednio przyczynia się do tego, że dużo ludzi ginie z głodu.
Dlaczego z głodu?
No bo po prostu, wiesz, no nasz rząd doprowadza ludzi do tego, że nie zarabiają pieniędzy za bardzo, bo ich ten cały system, no wiesz jak to jest z naszym systemem, chyba nie trzeba tego tłumaczyć.
No bardzo utrudnia życie, ale ja nie wiem, czy można się aż do tego posunąć, żeby powiedzieć, że człowiek nie zarabia, bo to przez rząd. No ja myślę, to przez tego człowieka głównie. Zawsze może wyjechać ewentualnie, jak już jest ostateczność jakaś.
No dobrze, no może wyjechać, ale ja mówię o tych naszych obywatelach naszego kraju, to znaczy no o ja tych, też. Co nie wyjechali.
No to czemu? Znaczy, no to dobra, ale ja nie rozumiem argumentu. Dlaczego
argument
oni nie są
taki,
odpowiedzialni za siebie?
Czynnie, no. Że skoro czynnie, znaczy chodzi o to, że skoro nie bezpośrednio rząd przyczynia się do tego, że niektórzy ludzie po prostu postanawiają nawet popełnić samobójstwo, chociaż nie powinni może, ale tak postanawiają, no to znaczy, że ten rząd należałoby, że tak powiem, tą samą karę zastosować, co dla Breivika.
No. No jeżeli potrafisz udowodnić, że bezpośredni związek pomiędzy samobójstwem czyimś, a decyzją jednego
bezpośredniego związku nie ma, wiadomo, jest pośredni.
No to na podstawie pośredniego raczej go nie skażesz chyba i może słusznie.
No tak, no, ale wiesz, ale jeżeli w ten sposób, no to można też znaleźć argumenty łagodzące dla Breivika w takim razie.
Jakie można argumenty łagodzące? No przecież zabił, przyznaję się.
Że no, zabił, ale może został doprowadzony do takiego stanu właśnie przez rząd.
Ale co to kogo obchodzi, przez co był? Odpowiedzialność indywidualna człowieka za jego własne czyny jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Powinna być przynajmniej. A nie szukanie, na kogo zwalić winę. Odpowiada zawsze kto inny, zawsze rząd, zawsze jakiś inny człowiek, a może wychowanie,
ja
a może historia.
Ja nie jestem za mordowaniem, ja w każdym razie jestem za tym, żeby rządowi wymierzyć sprawiedliwą karę. Mniej więcej taką samą jak dla Breivika.
No ja nie wiem, dlaczego od razu tutaj się zaczynamy gadać o mordowaniu się. To, co rząd robi zdecydowanie, to zabiera nam pieniądze, więc można mówić o złodziejstwie. Tak, to są podatki, to jest okradanie ludzi, to jest zabieranie ludziom bez ich zgody, pod przymusem pieniędzy i wydawanie na rzeczy, na które się nie zgadzają, bez pytania. To jest kradzież, ale nie mordowanie od razu.
To jest kradzież, ale wtedy ludzi nie stać jest na jedzenie.
No dobrze, ale czy każdego złodzieja byś w takim razie skazywał na tą samą karę, jaką skazujesz morderce?
No jeżeli pośrednio się przyczynia do tego, że człowiek może umrzeć z głodu, no to tak, zwłaszcza, że...
To w ogóle każdego za morderstwo trzeba skazywać. Jak kogoś pobijesz, to też możesz go skazać na to, że się powiesi, bo będzie się czuł upokorzony, albo to wpłynie na jego życie. No przecież to jest bez sensu argumentacja. Trzeba skazywać za czyny, a nie za to, co być może gdzieś tam w jakiś tam sposób się z tych czynów...
Ale to nie jest być może. To jest przecież oczywiste, że jeżeli państwo się przyczynia do tego, że ludzi nie stać na jedzenie, no to ludzie umrą z głodu, no bo nie będą mieli co jeść, no.
No, albo wyjadą, albo zmienią pracę, albo zmienią kraj.
No to jak
nie
wyjadą,
jest...
no to już wtedy ten, no to już wtedy będzie inny rząd ich uciskał. No przecież zawsze można gdzieś wyjechać, ale...
No to trzeba tamten zabić.
Obecnie już nie ma takiego kraju chyba, w którym by ludzie nie przeczyli pod jakimś tam, wiesz, w jakiś tam sposób na swój rząd.
A, czyli chciałbyś automatycznie zabijać każdy rząd, który jest, bo każdy
nie,
właściwie
żadnym,
się przyczynia.
Nie, w żadnym wypadku ja nie jestem za zabijaniem, już to mówiłem.
No to więc karą śmierci, karą za doprowadzenie społeczeństwa do śmierci powinno być co?
No nie wiem, no chyba więzienie w takim razie, no bo ja nie jestem za karą śmierci.
Aha, no to wszystkich do więzienia znowu, łącznie z rządem. To kto ma rządzić i w jaki sposób, skoro cały czas grozi więzienie im za każdą decyzję potencjalnie?
Według mnie nikt nie ma rządzić. Powinno być tylko kilka osób, które doradzają i to wszystko.
Aha, administracja jakaś, nie? Nic? Nie?
Nie. Człowiek powinien być wolny.
No to ja nie przeczę, tylko ja mówię, jak organizacyjnie uporządkować życie wspólne 40 milionów ludzi na jednym obszarze.
Dać im wolną rękę i wtedy ci ludzie będą się grupowali sami w grupy i sami
tak,
będą
i napadali na inne grupy na przykład. Albo niesprawiedliwość, i co wtedy?
No i wtedy będą mieli wolną rękę, nikt nie będzie przynajmniej protestował, ponieważ ci ludzie sami wymierzą karę.
No był chyba taki kraj, a propos jest 3 maja dzisiaj i dokładnie taka postawa doprowadziła do ruiny i do tego, że się skończył ten kraj, bo inne narody, bardziej zorganizowane, przyszły sobie i sobie zabrały to terytorium, bo Polacy nie umieli się dogadać.
No tak, no niestety tak
i to
jest.
I teraz to po samo postulujesz, tak? Bądźmy wolni, zróbmy burdel.
Ja postuluję, żeby tak było na całym świecie, a niestety jest tak, że jak w jednym kraju tak będzie, to drugi kraj zacznie protestować.
A, no to może bądźmy realistami, może bardziej. Dobra, okej. Okay. Żeby temat jakoś się posuwał, odbieram kogo innego. Na razie, cześć, cześć. To były propozycje, jak dla mnie trochę dziwne i przesadne, słuchacza. No dobra, możemy o tym gadać, o Breiviku też możemy gadać, a ja wprowadzę jeszcze inny temat. Jaki ja tutaj mam temat dla was? Młody biznesmenie, szykuj się na kontrolę. To może... Może... Nie, może to nie. Nie, ja bym dzisiaj miał być o partnerstwie, to miał być główny temat. I to nie dlatego, że znowu w trójce rano usłyszałem reklamę społeczną. Ostatnio tego jest plugastwa pełno. Sponsoruje Unia Europejska i dowolne pierdoły można ogłaszać i to byle jakoś tam uzasadnić, przejść przez biurokratyczną procedurę i w końcu dojdzie to na antenę. I na antenę w tym wypadku doszła taka propozycja, apel taki do pracodawców słyszałem dzisiaj, że mama i tata to są partnerzy twoi w biznesie. Drogi pracodawco, nie stać cię, żeby ich nie zatrudniać. Zatrudniaj ich, bo są mamą i tatą. I już. I to jest cała właściwie przesłanie tej reklamy społecznej. I no nie wiem, no ja nie jestem jakimś tam pracodawcą, ale gdyby Radio Kontestacja rozrosło się tak, że miałbym jakichś takich na stałe pracowników, to ostatnią rzeczą, o której ja bym myślał, jest to, czy oni są mamą czy tatą, bo co mnie to obchodzi? Ja tu radio robię, a nie przedszkole. Co mnie obchodzi, czy to jest mama, tata, czy coś? On ma tutaj gałką kręcić. On ma mówić do tego mikrofonu. A co, czy on tam sobie w wolnych chwilach kim jest, to mnie to nie obchodzi. Ja się zastanówcie, jaki pracodawca, który myśli w ogóle, jak nie myśli, to już nie jest pracodawcą, bo dawno zbankrutował, chyba że jest nowym, jaki może odpowiedzieć na takie pierdoły, no jakieś partnerstwo w firmie. Jakie partnerstwo do cholery? Przecież to są interesy, to się coś robi dla ludzi innych, coś wytwarza potrzebnego, jakieś usługi ludziom świadczy. A to nie jest jakaś zabawa, że tutaj mamy się, no dajmy im pieniądze tej mamie, bo mama potrzebuje. No jak potrzebuje, to niech przyjdzie i poprosi, niech chce żebra czy coś, a jak chce pracę, to praca to jest, polega na umowie. Ona musi robić coś, co jest potrzebne innym ludziom. Coś jest potrzebne mi jako pracodawcy. Po to, żebym zbudował coś potrzebnego moim klientom. I tutaj się wszystko opiera na potrzebach. No to jest takie trudne do zrozumienia. No dlaczego ludzie nie mogą zajarzyć tego? No najwyraźniej nie mogą, bo robią takie pierdołowate reklamy o partnerstwie jakimś w biznesie. No partnerstwo? No więc, ale miało być o partnerstwie, bo to właśnie mimo wszystko nie ta reklama społeczna. To brzmi jak krzesło elektryczne, reklama społeczna. No, ale nie ona spowodowała, że taki temat jak partnerstwo mam. Chociaż to jest bardzo przy okazji, no jakoś tak dobrze się stało, że była taka reklama. Miała być o partnerstwie w małżeństwie między kobietą a mężczyzną i taki to jest dziwny temat dzisiaj. Dobra, ale dzwoni jeszcze Remol. Hej.
No hej, ja ogólnie zawsze jak sobie dzwonię, to żartuję, ale ostatnio jak żartowałem, to wyszło, że ktoś moje żarty wziął na poważnie. No. Więc dzisiaj już nie będę żartował. No a propos tego no, partnerstwa.
Co? No, żartuj, czemu nie?
Nie, bo jeszcze ktoś posłucha i nie zrozumie, że to jest żart i ktoś coś takiego wprowadzi, także już, no, może. Już nawet nie myślę o żartach w tym momencie. Już mnie przeraża to.
No dałeś się zaszczuć. Właśnie, że trzeba żartować, bo alternatywą jest zawał. Albo wrzody.
No, czyli co? Lecimy dalej?
Lecimy, tak jest.
No to ogólnie, patrz, no nie przygotowałem się, bo już tak bardzo myślałem o poważnej wypowiedzi bardziej niż...
No to zacznij od poważnej, jak już jest tak.
No od poważnej, że no, co kogo interesuje, czy ktoś jest matką, ojcem, alkoholikiem, czy ćpunem, czy ktoś tam, jak ktoś robi dobrze robotę
właśnie.
Jest warta robota ileś, to się komuś płaci, a nie się wyszukuje w życiorysie jakichś tam smaczków, żeby tylko komuś pogłaskać po główce i troszkę więcej złotówek dać.
No ja myślę, że sobie niektórzy tak wyobrażają właśnie firmę, że jest jeden facet, co ma wór pieniędzy i decyduje, komu je dać. I to się nazywa zatrudnienie.
No bo ten worek pieniędzy, no to wiesz, no to są bogaci, ludzie to mogą rozdawać, tylko że no muszą mieć powody
no
też
tak,
troszkę.
Bo oni się no, urodzili się z firmą, w kołysce już ją mieli i tak sobie żyją z tą firmą, bo im się dostała. No i teraz jest niesprawiedliwe społecznie, że im się dostała firma, a innym się nie dostała, więc oni się muszą dzielić pieniędzmi i zatrudniać mamę i tatę. To piękne.
No i jeszcze tutaj dla synka trzeba znaleźć miejsce, no bo trzeba wspierać rodzinę.
Trzeba.
Tutaj tak. babcia pewnie jakaś też już do renty nie dorabia, to też można, niech sobie sprzątnie czasem tam
no dobrze, ale
za 1500.
Nie byłoby fajnie z drugiej strony, jakby tak się dało, jakby taki świat był piękny. No ktoś potrzebuje, to go zatrudnię. O, niech
znaczy, słuchaj, jakby była taka sytuacja u mnie w rodzinie, no to ja sobie swoją babcię zatrudnię, ale nie będę patrzył, że ktoś ma babcię, która nie ten, no. Bez przesady, no.
Co? To zatrudniłbyś swoją
babcię?
Jeżeli
prowadzę firmę i potrzebuję sprzątaczki, a moja babcia potrzebuje do renty, no to w pierwszej kolejności tam ją poproszę. Jeżeli
Czemu?
Zechce, no to przyjdzie posprząta za
no dobra,
tam...
A dlaczego? Dlaczego swoją babcię? Czemu nie?
A
jakoś...
dlaczego by nie?
No bo inni sprzątają lepiej.
Ale jeżeli moja babcia sprząta niewiele gorzej, a nie muszę jej za dużo płacić i wiem, że potrzebuje, bo na przykład nie zapłacę, ja wiem sam, co się jej kupię, no to przynajmniej wiem, na co też kasa idzie w
no
tym momencie.
Dużo...
I pomagam komuś realnie ze swojej rodziny w tym momencie, bo raz, że ma zajęcie... nie siedzi w domu, nie ogląda telewizji non-stop, a dwa, że no wtedy no też, no mam jakąś podstawę też, żeby pomóc.
No ja rozumiem, tylko
się rodzinie bezpodstawnie pomagać, ale...
Nie zastanawiasz się może nad tym, że jak tak będziesz postępował, to za rok nie będziesz już miał żadnej firmy i nie dość, że nikomu nie pomożesz, to jeszcze inni będą ciebie musieli utrzymywać.
No tak, tylko no jeżeli, no zależy, wiesz, no... Do sprzątania nie trzeba jakiejś kwalifikacji, ale jeżeli będę
nie?
potrzebował na przykład dobrego informatyka, no to będę
to
najpierw
trzeba.
Szukał...
Jakbyś zatrudniał kogoś do sprzątania swojego domu, to co, byś szukał byle jakiej babci, czy kogoś, to ma kwalifikacje jednak? Jak
nie,
masz
ale
za to
nie
płacić
o to chodzi, tylko
pieniądze.
Najpierw, to jest chyba normalne, że najpierw jak się kogoś chce zatrudnić, to się najpierw szuka po znajomych, czy gdzieś po osobach, których się zna i na których mniej więcej... wiadomo, co stać i na czym można polegać.
No to tak, oczywiście, ale nie dlatego, że ktoś jest rodziną, tylko dlatego, że wiem, jak on pracuje, bo już go wypróbowałem. A to czy babcia,
no tak,
ciotka,
mówię,
czy znajomy zapoznany na
wycieczce?
Jeżeli wiedział,
że no, na przykład to... moja babcia umie sprzątać w miarę dobrze i potrzebuje kogoś do sprzątania, no to najpierw do babci uderzam, a nie od razu z ogłoszeniami wychodzę.
No oczywiście.
Szukam sprzątaczki.
A nie może, jakbyś miał kumpla, który lepiej sprząta i babcię, to...
No to bym się wtedy zastanowił, komu takie zadanie.
No dobrze, no mi się wydaje, że to jest normalne, nie? No to pytanie dalej, po co są te reklamy społeczne, dla kogo są i co mają zmienić właściwie?
No one są po to, żeby ktoś, kto się poczuwa, miał jakieś zajęcie, no tylko, że no, to jest takie bezsensowne dla mnie działanie.
No dobra, okej, dzięki za komentarz.
No dziękuję,
to pa. Był Remol, to był... W Radio Kontestacja. Dobra, a ja wam puszczę nagranie na temat partnerstwa w rodzinie, posłuchajcie.
Partnerstwo objawia się drobnymi gestami, dobrymi uczynkami, sprawiedliwym podziałem obowiązków. Mogę posłużyć się swoim własnym przykładem wypracowanym przez lata z moją małżonką Jadwigą. Nasz model partnerskiej rodziny myślę, że możemy uznać za idealny. Nazywam się Andrzej Bakuła. Wraz z moją rodziną, czyli Jadwigą oraz dwójką wspaniałych pociech, zostaliśmy uznani za najbardziej partnerską rodzinę w Grodzisku i jego okolicach przez czytelników Głosu Grodziska i naszych sąsiadów. Kilka elementów, które tworzą idealny związek partnerski, harmonię nawet bym powiedział. Przede wszystkim podział obowiązków.
Brawo,
moja żona gotuje, brawo. Ja jestem odpowiedzialny za zjedzenie tego posiłku.
Pięknie.
Staram się to wykonywać jak najlepiej i jak najczęściej. Jeżeli ja natomiast pobrudzę odzież czy cokolwiek, no to żona moja z uwagi na partnerski styl naszego związku czuje się w obowiązku, żeby to posprzątać i doprowadzić do stanu poprzedniego.
Bardzo ładnie. Podoba wam się? To jest partnerstwo, które mi się bardzo podoba.
Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację.
A ciąg dalszy nastąpi. Słuchajcie kontestacją, że dzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com. Ja na czacie sobie wejdę i posłucham, co to ludzie mają do powiedzenia. Sowa mówi, wyzyskiwacze kapitalistyczni, No, no, no. I co, myślicie, że to źle? Dzwoni słuchacz Marek, cześć.
Halo?
Cześć.
A witam cię, Marcinie.
No hej. Masz partnerski związek?
Jesteś winny pewnej rzeczy, o której tu mówisz.
Jakiej? Partnerstwa?
Nie. Jesteś winny tej piosenki, że ona została wybrana.
A dlaczego ja?
Bo nie napisałeś lepszej jako Bart.
Napisałem lepszą. Właściwie każda chyba, którą napisałem, jest
lepsza.
Ale na
euro, specjalnie na euro nie napisałem.
Napisałem o Podolskim.
Ale to nie było na euro.
No nie było. Znaczy, rozumiem, że jakbym napisał, to by wybrano moją. No, tak.
No jest. Tak. No ale nie przedstawiłeś skąd kandydatury, więc no z czego mieli wybierać?
Z Fila i z Maryli Rodowicz i z kabaretu Otto, z tego co czytałem. Ja myślę, że każda inna by była lepsza, bo to trochę, no nie wiem, no, znaczy ta może i jest fajna z pewnego punktu widzenia, ta piosenka Koko, Koko, Euro, Spoko, no bo jest, no fan.
Tak, to jest.
Tak, jest i nawet jest śmieszne, tylko że nie o to chodziło, żeby wybrać coś najgłupszego, tylko ten, żeby właśnie ludzie coś zobaczyli też i pomyśleli, że Polska jest fajna.
O.
A nie, że jest, Polska jest starą babą folklorystyczną, folkującą.
To ja proponuję puszczać tę piosenkę bez... znaczy nie jako teledysk, jako audio może być.
Jako audio jest no dużo lepsze, tak. No bo właśnie w radiu nie widać tej strony wizualnej, no wyobraźcie sobie takie babcie, w tych chustkach wszystkie na biało.
No wpisać sobie no na YouTubie Koko, Eurospoko.
Eurospoko, zespół Jarzębina, tak. Hymn Euro 2012. Jest już, ma 432 tysiące odsłon na YouTube. Od 15 kwietnia ona już istnieje tam i no większość ludzi jednak kliknęła, że się nie podoba. 8800 nie lubi, a 6200 lubi. No to co się nie zgadza z SMS-ami? Ja nie wiem. Jak to działa? Właśnie w tym kraju zawsze tak jest. Jak ktoś głosuje i wybiera w końcu jakąś partię, to potem się nagle okazuje, że większość ludzi nie lubi tej partii. Następnego dnia już nie lubi. Już w tej samej minucie, w której ją wybiorą. To kto na to głosuje? Krasnoludki jakieś? UFO? Nie wiem.
Tutaj trzeba po prostu stwierdzić, że wszystkie głosowania są sfałszowane.
No, na pewno. No znam takich, którzy tak właśnie twierdzą, że wszystkie są sfałszowane. Ale ja, znając ten naród, ja myślę, że tutaj o co innego trochę chodzi.
Bo to jest też nauka partnerstwa. My głosujemy, oni fałszują.
Tak, jak cię podoba koncepcja partnerstwa w Polsce w ogóle, taka...
To znaczy, tutaj... nie wiem, ja stosuję partnerstwo tu w domu, ale...
A na tej samej zasadzie, czyli że ty jesz, znaczy, przepraszam, bo żona gotuje, bo lepiej robi, a ty to obowiązkowo jesz wszystko i robisz swoją robotę dobrze.
Ja gotuję, jem z przyjemnością, żona jest z przyjemnością, dzielimy się wszystkim. Nie, ale gadanie, takie partnerstwo na siłę, to jest w ogóle jakaś... Partnerstwo właściwie... Myślę, że w rodzinie, bo tu są takie partnerstwo w rodzinie, to powinno wychodzić całkowicie naturalnie i spontanicznie, to, a nie...
Znaczy naturalnie i spontanicznie to zawsze w stosunkach ludzkich wychodzi to, że jest jeden kierownik i reszta ludzi, którzy są podporządkowani. Nie chodzi o to, że jeden jest lepszy od drugiego, chodzi o to, że naturalnym sposobem funkcjonowania ludzi jest hierarchia. Monarchistyczny, no tak, hierarchiczny tak. Układ jest naturalny. Partnerstwo tak. Jest nienaturalne, jest wprowadzane sztucznie.
Ale poczekaj, bo może ustalmy najpierw pojęcie. Dla mnie partnerstwem jest to, że nie ma, jakby to powiedzieć, nie ma terroru tutaj, no, tak? Nie ma jakiegoś tam jednego firera.
I znowu teraz mamy tak, do wyboru. Albo jest partnerstwo, albo jest terror.
Nie, poczekaj, mi chodzi o to,
albo jesteś partnerem, albo jesteś Hitlerem.
Ej, będę musiał Hitler paść.
Wykorzystałem okazję.
Nie, chodzi mi o to, że im chyba chodziło o to, że jednak się trzeba jakoś dogadywać i potem podejmować decyzje. U nas też jest w ten sposób, że podejmujemy decyzje wspólnie, ale jeżeli mamy...
Znaczy, co znaczy wspólnie? No, jak to wspólnie?
To znaczy, że dyskutujemy. Jeżeli dojdziemy do jakiegoś porozumienia, to tak, a jeżeli nie, no to...
Czy jednogłośnie, tak?
Tak, to wiadomo, kto ma podjąć decyzję, gdybyśmy nie mogli dojść do...
No, czyli nie ma partnerstwa i zawsze ktoś musi rozsądzić. Jeżeli jest jednogłośnie, są decyzje, to nie ma problemu, ale my nie mówimy o sytuacjach, gdzie nie ma problemu. Wtedy nie ma ani partnerstwa, ani hierarchii, bo w ogóle nie ma problemu. Jest jednomyślność, ale w sytuacjach, gdzie nie będzie jednomyślności, co wtedy? To jest pytanie. I ludzie mówią partnerstwo, ale nie da się czegoś takiego
nie,
zrobić.
Nie, zgadzam się z tym. Zdecydowanie się zgadzam. Aczkolwiek weź pod uwagę, że mogą być coś tak, że nigdy nie ma tej dyskusji. Po prostu jest jedna osoba, która...
No, to są różne sposoby sprawowania tej hierarchii, albo władzy, albo zarządzania bardziej. No, ale to nie o tym mówimy. Na razie mówimy o partnerstwie. Czy takie coś może istnieć i czy to jest fajne? Bo większość ludzi to tak na oko mówi, że fajniej być mieć związek partnerski.
Ja przez partnerstwo rozumiem to, że trzeba przedyskutować przed podjęciem decyzji, bo to jest dla mnie partnerstwo. No,
czyli na przykład pan Donald Tusk jak najbardziej partnersko rządzi, bo robi debatę, podczas której mówi, że ja i tak zrobię to, co chcę i przyszedłem, żebyście tutaj powiedzieli swoje, ale ja od razu mówię, że zrobię to, co chcę i was nie posłucham. Czy to jest partnerstwo?
No nie jest partnerstwo, dlatego że
Donald
Tusk zdecydowanie przyszedł do swojego pracodawcy i powiedział mu, co ten pracodawca ma robić.
No, ale to się podpina pod definicję twoją. No to mówię, że trzeba porozmawiać przed podjęciem decyzji. No to jest partnerstwo.
Dobrze, nie ma partnerstwa, lepiej. Nie, po prostu... Dobra,
tak.
Ja rozumiem to przez co innego, ty uważasz, że to nie jest partnerstwo.
No dobra, okej.
Okay. Ale nie ma problemu. To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o rodzinę, to mówię, że też nie powinno się narzucać jakoś.
Dobrze, to możemy teraz zrobić eksperyment. Przedyskutujmy, czy nacisnąć czerwony klawisz, na przykład przerywający rozmowę, czy nie.
Wiesz co, możemy przedyskutować i ja nacisnę pierwszy. Na razie, hej.
Na razie. Cholera. Zlikwidował partnerstwa. Chciałem mu właśnie pokazać, jak działa dobrze takie partnerstwa, a on stał się terrorystą, normalnie istny Hitler. Nie, posłuchajmy dalszego ciągu partnera, który zdobył nagrodę za najbardziej partnerską rodzinę.
Po posiłku na ogół zastanawiamy się wspólnie, kto jest odpowiedzialny za to, że talerze czy garnki są brudne. Wtedy zbieramy całą rodzinę, zastanawiamy się wspólnie i w demokratycznym głosowaniu uczciwie dochodzimy do wniosku, że talerze czy garnki pobrudziła osoba, która posiłek nakładała na talerze. Jest to moja żona Jadwiga. Wszyscy uśmiechnięci przechodzimy do dalszych części naszego dnia. Moja żona Jadwiga, która jest odpowiedzialna właśnie w tym przypadku teraz za zmywanie czy sprzątanie, robi właśnie to. Natomiast ja, jako głowa rodziny, odpowiedzialny jestem za zbieranie informacji, gromadzenie informacji ze świata. Zasiadam przed telewizorem, słucham wiadomości, czytam gazety. Kiedyś nawet zastanawialiśmy się, czy nie zamienić się obowiązkami. Jednak Jadwidze nie wychodziło. Natłok tej informacji ogrom. Nie była w stanie tego przetworzyć i przekazać, dlatego pozostaliśmy przy tym modelu partnerskiej rodziny i podziale uczciwym obowiązków.
Bardzo dobrze.
Wolność. Słuchacie kontestacji.
Ta jest. Słuchacie partnerskiego radia, demokratycznego, społecznego. Dobrze, demokracja to po prostu terror większości, mówi Łukasz Ryf na czacie. To słuchajcie, czy jest możliwe partnerstwo, czy nie jest? Bo jeżeli nie jest, a wszędzie wszyscy mówią, że najlepszy sposób w ogóle funkcjonowania to jest partnerstwo. Wszędzie, we wszystkim. Przy partnerstwo państwo publiczne jest w ogóle, o jest coś takiego, partnerstwo rządu i obywateli jest, partnerstwo męża i żony to jest najlepszy sposób, wszyscy tego chcą. No i teraz nagle co? Okazuje się, że takie coś w ogóle nie istnieje? Że nie działa? No niemożliwe, no może o coś tutaj chodzi. No, może partnerstwo to bardziej chodzi o to, żeby jeden drugiego wysłuchał, a nie o to, żeby nie było hierarchii. Jeżeli takie partnerstwo jest, to mi się nawet podoba, bo zarządzanie hierarchiczne być powinno i tak jest. No nie da się po prostu inaczej zrobić, musi być. Nawet jeżeli nie jest formalnie, to nieformalnie i tak zawsze jest jeden przywódca. No Donald Tusk to formalnie to jest jeden z urzędników, jeden z tych kilkudziesięciu, no już chyba kilkuset tysięcy urzędników w Polsce i już po prostu urzędnik, ale de facto on tu robi za króla, on tu rządzi grupą ludzi i inni się automatycznie jakoś tak sami z siebie podporządkowują. No, wiem, że różne układy, układziki, nieważne, ale jest tą dominującą postacią i on podejmuje decyzję. Jeżeli ktoś inny jest, czuje się niepewnie, to idzie zawsze do niego. Więc to jest naturalny sposób sprawowania władzy wszędzie, w każdej grupie ludzi, bo tacy ludzie już są po prostu. No i można gadać o partnerstwie, o, można gadać o tym, że jest przepływ władzy, że różne są trzy filary i czwarta jeszcze władza jest do tego i one sobie wzajemnie patrzą na ręce. Ale w praktyce zawsze się ustawi hierarchia. Mogą być konkurujące ze sobą ośrodki władzy ewentualnie, i ale każda z nich musi być, jeżeli ma być spójna sama wewnątrz siebie, to będzie zawsze hierarchiczna. I zawsze będzie jak nie jeden wódz, to kilku wodzów, którzy się będą współpracować, dopełniać czy coś. Albo będzie jeden wódz i kadra oficerska, no ale zawsze to się musi układać hierarchicznie. Więc się pytam, po jakiego wała sobie wszyscy mamy ściemniać, że jest hierarchia? No, ja rozumiem, że redaktorzy w trójce tak robią, no bo co to za redaktorzy są? Oni w ogóle nie mają własnego zdania, im się nie może nic nie podobać. Oni są do pożygania pozytywni zawsze, nawet piosenka Koko Euro Spoko im się podoba. A nawet jak im się nie podoba, to im się zaraz spodoba i nie mówią o tym, że im się nie podoba, bo nie wolno, bo to już będzie, oto to zepsuje nastrój dobry. No, ale my normalni ludzie mamy luksus, zwłaszcza my, no nawet my, redaktorzy w Radia Kontestacja, mamy taki luksus, że możemy mówić wprost, co nam się podoba. No. A co do komentarza, do tego pana, co dostał nagrodę, partnera za partnerstwo, to mówi na czacie 1, 2, 3, mówi, ty kurde, zaczyna mi się podobać ten model, ten partnerski, rozumiem. No bardzo ładnie, normalnie nie ma wad, pełne partnerstwo, podoba mi się. Posłuchajmy jeszcze o partnerstwie, a jeżeli nie chcecie słuchać o partnerstwie, to dzwońcie 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype. No cię dzwońcie, ja wiem, że wszyscy teraz leżą i zmęczeni po całym tygodniu świętowania i mam dosyć, bo widzę, że mam dużo mniej ludzi jest w internecie przez cały tydzień. Coś dopiero rzucą po internecie odrabiać wszystkie zaległości. Wszyscy po prostu pracować będą po 15 godzin dziennie wszyscy. I sprawdzać, co się działo w internecie. A, odczepiłem się od internetu, ale już wracam. I już znowu żyję. No, dobra. W każdym razie, no dzisiaj mało ludzi słuchać na żywo stosunkowo, a więcej ludzi będzie słuchać potem, więc muszę się starać. No. Sam gadam. Chodźcie, dzwońcie o partnerstwie, powiedzcie mi, chodźcie.
Zdarza się tak, iż lubię sobie wypić piwko czy dwa. Partnerski model rodziny każe nam zachowywać się w ten sposób, iż moja żona powinna mieć z tego jakieś wymierne korzyści. Umówiliśmy się, że puste puszki moja małżonka będzie zbierała i raz w tygodniu zanosi te puszki do skupu i w ten sposób zarobione pieniądze uznajemy wspólnie za jej dochody. To jest takie kieszonkowe. Robi sobie z tym co tylko chce, wydaje na zakupy, istne szaleństwa w supermarketach. Naszą opiekę nad dziećmi też postanowiliśmy rozłożyć między nas po partnersku, a mianowicie kwestie spacerów i wypoczynku z dziećmi przekazałem małżonce, ponieważ po takim popołudniu spędzonym w kuchni należy jej się chwila relaksu, chwila odpoczynku na świeżym powietrzu. Zatem spacery, zabawy z dziećmi, granie w piłkę, bawienie się w piaskownicy i inne tego typu rzeczy związane z ruchem i z naszymi pociechami przekazałem w pełni małżonce. Niech ma z życia troszkę radości, a ja niestety postanowiłem ten czas spędzić w domu. Myślę,
no, jest cudowny po prostu mąż, a normalnie wzór do naśladowania, bardzo mi zaimponował. Na czacie ktoś powiedział, że Martin, masz luksus, bo cię nikt z radia nie wywali, jak powiesz, co myślisz. No hej, podobny luksus ma 20 innych prowadzących audycje w Radiu Kontestacja, że my ich nie wywalamy za to, że mówią, co myślą. Jedyny warunek jest tylko taki, że Radio Kontestacja ma misję i każdy musi się zgadzać z tą misją. A już jeszcze są takie normalne, ogólnoludzkie warunki, na przykład, żeby nie bluzgać obelżywie i wulgarnie na wszystkich słuchaczy, ewentualnie nie namawiać do tego, żeby się wszyscy mordowali. No i takie jest oczywistości jakieś. A poza tym luksus mają, więc jak ktoś chce, to może. Zresztą ludzie, no naprawdę, dziennikarz to powinno być coś więcej niż taki robol, że ma zrobić swoją robotę, zarobić i iść do domu. Ten człowiek wpływa na sposób myślenia ludzi, którzy go słuchają. I powinien sobie tę odpowiedzialność chyba wbić do siebie gdzieś i powinna być ważniejsza dla niego niż to, czy zarabia, czy nie zarabia. To nie jest jedyne radio na świecie. Jak go wywalą, to dobrze, ale go wywalą, trudno. Zrobi coś innego, będzie musiał sobie radzić. Ale będzie miał spokój sumienia, że zrobił to, co chciał. Przed innymi słuchaczami, którzy mają do niego zaufanie, tam przychodzą go słuchać, będzie się czuł w porządku. A tak to się czuje, jak w ogóle się nie czuje. Pewnie nawet nie wie, że można inaczej, że można mówić wprost, co się myśli. w jakiś sensowny, kulturalny sposób, ale mówić naprawdę, co się myśli, jak się coś nie podoba, to mówić, nie podoba mi się to, to jest dno, uważam. Uważam, że to dno, no ale życzę Państwu miłego dnia, ale ja uważam, że to jest lipa, no, że nie powinno tak być, uważam, że to jest takie złe, że to od razu wszyscy zaczną się mordować od tego i kłócić, że nie wolno w radiu mówić, że się coś nie podoba. O, to jeszcze raz blacha. Blacha, hej!
No, witam, bo ja tutaj jeszcze, bo ja myślę, że te dwa wątki ze sobą się łączą, to znaczy się ta kampania społeczna i ten Breivik, ponieważ ja nie wiem, czy ty w ogóle czytałeś na temat Norwegii, jakim krajem jest Norwegia.
A to było w Norwegii w końcu, czy w Szwecji, ta wyspa?
W Norwegii. Aczkolwiek Szwecja jest krajem bardzo podobnym do Norwegii i tak samo ten model skandynawski, z którego ty się tak śmiejesz, no to to jest właśnie...
Tak jest.
No, wiesz, no ja na twoim miejscu tak bardzo bym się nie śmiał, bo to jest jeden z takich czołowych argumentów dzisiejszej lewicy, tak? Że są takie kraje, w których istnieje coś takiego jak komuna funkcjonalna, tak? Tylko oni nie biorą mu masy innych czynników, które wpływają na to, że na przykład takie kraje jak Norwegia są takie bogate, między innymi to, że mają swoje złoża. Ale chodzi mi tutaj o to, że Norwegia jest krajem takiej poprawności politycznej, jeszcze większej poprawności politycznej niż w Polsce.
No,
ale teraz ja mam pytanie do ciebie. Jak byś się zachował w takiej sytuacji? Ja tutaj nie chcę usprawiedliwiać samego Breivika, tak? Ale jak byś się zachował w takiej sytuacji? Bo jakby można powiedzieć o naszych politykach, że to są nieudacznicy, tak? Część z nich robi coś celowo, ale w większości to są nieudacznicy. Oni sami do końca nie wiedzą, czego chcą. Ale... załóżmy, że istnieje taka grupa, taka jaka właśnie istnieje w Norwegii wśród, bo on jakby tych ludzi, których zabijał, to zabijał na takim zjeździe młodzieżówki tamtejszej lewicy. O tym pewno wiesz, tak?
Mhm.
No, i załóżmy, że istnieje taka grupa w Polsce, ludzi może nie tyle inteligentnych, co w miarę cwanych, którzy chcą się, że tak powiem, dopchać do władzy i mają skrajnie przeciwne, że tak powiem, postulaty do twoich.
No to istnieje. Czyli... taka grupa, tak. To są praktycznie wszyscy rządzący.
No nie, no o SLD nie można powiedzieć, że są taką grupą. O ruchu Palikota też nie można powiedzieć. Wiesz, na przykład w krajach takich jak Szwecja to się zastanawiają nad tym, znaczy się tam toczy się taka dyskusja nad tym, gdzie jest, że tak powiem, czy zjawisko pedofilii jest uzasadnione społecznie, czy nie.
No.
No to teraz sobie wyobraź i jak się musiał czuć na przykład człowiek o jakichś takich bardzo mocno wolnorynkowych poglądach, nie? W momencie, kiedy wszyscy dookoła mu zaczęli wmawiać, że to, co on mówi, że to jest zamordyzm, tak? Że to jest głupota.
No ale to...
Poczuł się jakby...
To już tak samo i tu wszędzie jest tak samo, to... Na tym polega
nie,
też. No.
Nie, właśnie o to chodzi, że nie wszędzie jest tak samo. Tutaj ludzie jeszcze przynajmniej, aby mi jakaś spora część ludzi wie, że takie dzielenie włosa czworo, jak to ładnie Robert Gwiazdowski określił, że od mieszania w herbacie nie robi się ona słodka, nie?
No, bardzo
słusznie. I to jest generalnie bardzo dobry argument, żeby zabić młodego lewaka, zabić tak w cudzysłowie. Ale teraz sobie wyobraź, że w takiej Norwegii generalnie poziom życia jest bardzo wysoki i tamtym młodzieżówkom, tym młodym ludziom można wcisnąć każdą bzdurę.
No dobrze, ale czekaj, bo do czego dążysz? Jaka puenta z tego rozumowania?
Puenta z tego rozumowania jest taka, że przynajmniej jakby twoja rola jest taka, jako bossa kontestacji, że powinieneś się zastanowić nad tym, jak odeprzeć taki argument, tak? I co rzeczywiście powodowało tym, że Breivik zrobił tak, a nie inaczej. Bo w moim przekonaniu jego mord był czysto polityczny, tak? Bo to był mord czysto polityczny.
Ja oczywiście rozumiem, że to ci, co są zabici, jakąś różnicę odczuli, że o, jak
nie,
politycznie...
Ja w tym momencie absolutnie go nie bronię, tak? To zupełnie nie... To
nie wiem, ale ja tylko zwracam uwagę, że morderstwo nie ma znaczenia, czy jest polityczne, czy nie jest. Skutek się powinno oceniać w taki sposób ludzki, to znaczy zabiłeś drugiego człowieka i już, nieważne, że to jest polityczne, czy jakie inne. Tego się nie robi, po prostu się nie
tak,
robi już.
Ale ja... Tak, ale ja absolutnie z tym nie dyskutuję, tylko chciałem zwrócić uwagę na to, jakim krajem jest Norwegia, tak? I jakie, że tak powiem, idee tam dochodzą do...
Że tacy ludzie wyrastają po prostu w takim środowisku. No to jest prawda, rzeczywiście tam są dziwni ludzie.
No dokładnie, zaczyna być problem, bo między innymi Norwegia jest jednym z największych takich, można by powiedzieć, sponsorów Unii Europejskiej. To też nie wiem, czy
no, ona tak jest
wiesz.
Trochę na obrzeżach tej Unii raczej, a nie...
No jest na obrzeżach, ale ona między innymi dokłada się bardzo dużą część kasy, nie? Do zasypania kryzysu, nie?
A w sumie nie wiem, jak taki... dużo. Nie patrzyłem, jaki procent dokładają. No dobra, okej, dzięki. Żeby jeszcze ktoś zdążył.
No, dzięki.
To na razie. To był Blacha, który mówi, że no jest różnica w Skandynawii. Ogólnie do Skandynawii ja mam jakiś taki, ja mam strasznie negatywny stosunek. Nie dlatego, że tam ludzie są biedni, że tam coś, bo nie są, ale to nie na tym polega. Właśnie problem Skandynawii nie jest materialny, to nie o to chodzi. Oni mają tyle kasy, że mogą sobie marnować bądzile. No i komunizm, jaki tam panuje, bo to już jest bardzo zaawansowany socjalizm, no nie można powiedzieć, że nie działa, bo komunizm działa, tylko że nie chodzi o to, że nie działa, chodzi o to, że on marnuje nieprawdopodobne ilości środków, po pierwsze. Po drugie, prowadzi do powstawania bardzo negatywnych skutków różnych społecznych, na przykład demoralizacji, na przykład tego, że człowiek się gubi, nie wie jak żyć, że to, co się robi, że takie naturalne nagradzanie za pracowitość, za ryzyko nie istnieje w takich warunkach, za to nagradza się przedziwne różne inne rzeczy, których nie powinno się tak naprawdę nagradzać w takim środowisku. Więc te różne niematerialne efekty powodują i cała ich, no, cała suma tego wszystkiego powoduje, że to nie jest kraj, w jakim ja bym chciał mieszkać absolutnie. Znaczy, tam życie jest jak w jednym wielkim więzieniu, w którym jest wszystko za ciebie robione. No jest, ale to jest więzienie dalej. To jest poczucie, to jest dziwne takie, taka rzecz, nie wiem. Ktoś tutaj powinien kiedyś zrobić jakąś audycję. Znaczy, może ja powinienem zrobić audycję z kimś, kto tam był dłużej, mieszkał najlepiej, żeby mógł to opisać wszystko, bo ja nie potrafię tego dobrze opisać. Widziałem fajne filmy, które potrafią opisać ten problem, o którym ja mówię. Spotykałem się też z ludźmi, którzy tam żyli, z młodymi, i najpierw byłem zszokowany ich sposobem myślenia i patrzenia na świat, ich znudzeniem absolutnym, zupełnie wszystkim znudzeniem, takim obojętnością w stosunku do wszystkiego zupełnie. I nie dziwi mnie zupełnie, że taki gość jak Breivik wyrósł w takim środowisku. To jest środowisko, które generuje kogoś takiego. Ludzie, którzy mają nieludzkie już zupełnie odruchy i zachowania. Do tego prowadzi takie życie w totalnym bezpieczeństwie i bez własnej inicjatywy, kiedy się osiąga jakiś super poziom już bogactwa i jest możliwe zachowanie tego poziomu bogactwa. No dobra, dzwoni jeszcze Paweł. Hej Paweł, cześć.
Dzień dobry. Ja muszę tylko sobie wyłączyć kondensację. A czy, Martin, byłeś kiedyś w Skandynawii?
Nie byłem sam w Skandynawii, tylko
no
ludzie
właśnie,
stamtąd.
No i tutaj ja ci mogę powiedzieć, bo jeżeli byłoby tak dokładnie, jak ty mówisz, to przecież nie byłoby tego dobrobytu, prawda?
Dlaczego miałby nie być dobrobytu? No to jest jakby się... Bo już jest budowany ten dobrobyt. To nie jest tak, że dobrobyt trzeba budować w nieskończoność, bo inaczej znika. Już są zbudowane fabryki i one zachodzą automatycznie. Już jest jakiś poziom dobrobytu i jest, no, został. Pozostałość po poprzednich dziesiątkach lat.
Jakby było tak, jak mówisz, to ludziom by się nie chciało iść do tych fabryk.
No ludziom się nie chce iść do tych fabryk, no bo dokładnie tak jest.
Ale Martin, byłeś kiedyś, ja byłem, może tylko na wakacjach, ale ja ci powiem tak, jak tam jest.
No.
Tam jest tak, że prawdopodobnie o tym słyszałeś, że rzeczywiście ludzie zostawiają samochód z kluczykiem w stacyjce.
No tak.
Tak.
No wiem. No
to... I według mnie, tak naprawdę socjalizm może działać troszeczkę, jeżeli ludzie są uczciwi. Bo wtedy to, co leci do wspólnej kasy, no to się nie marnuje.
Marnuje się. To nie dlatego się marnuje, że ludzie są nieuczciwi.
Ale ja nie mówię, że się nie marnuje. Dobra, nie marnuje się tak bardzo.
No, marnuje się dużo mniej niż tam, gdzie ludzie jeszcze do tego mają mentalność złodzieja, ale to jest trochę bez sensu mówić, że jeżeli ludzie są uczciwi, to każdy ustrój działa łącznie z socjalizmem, bo problem polega na tym, że istnieje sprzężenie zwrotne. Tam, gdzie jest socjalizm, tam zaraz ludzie przestaną być uczciwi. No to chwilę trwa wszystko, to nie będzie z dnia na dzień. Ale jeszcze minie z 10 lat i będzie tam ta sama mentalność, co była wśród ludzi za PRL-u. Bo po prostu to jest normalne, no, ludzie się dostosowują do warunków, więc jeżeli żyją w systemie, gdzie opłaca się i zaraz się zorientują, że opłaca się kraść albo opłaca się zabierać ze wspólnego wora więcej dla siebie, a mniej dla wspólnoty, to zaczną to robić. Jak już raz się zacznie, to już nie da się tego powstrzymać.
To powiedz mi, skąd się wziął ten dobrobyt według ciebie?
No i mówiłem, zbudowali go ludzie, którzy jeszcze w czasach, kiedy pracowano i było jeszcze jakiś rynek, budowali to wszystko. No przecież Nokia nie powstała dlatego, że państwo Nokię tam założyło, tylko że byli to ludzie przedsiębiorczy. Założyli to wszystko,
powiem się, że kiedy powstawała Nokia, to już socjalizm był.
No już był. No nie taki jak dziś. No ale nie powstała, jak mówię, to państwo nie założyło Nokii, nie? W Polsce też jest socjalizm, to nie znaczy, że nie ma przedsiębiorczych ludzi jeszcze.
Ja bym się zadał to właśnie do jakiegoś słuchacza, zna się trochę na historii Skandynawii. Skąd się ten dobrobyt wziął? Bo mam wrażenie, że jednak tam cały czas było takie socjalistyczne podejście i wtedy, kiedy ludzie są uczciwi, to naprawdę jakoś działa. I to jest dobrym przykładem, tylko że jeżeli nie ma uczciwych ludzi, tak jak no, możemy to z przykrością powiedzieć, no, to że w Polsce tak jest, to socjalizm nie ma sensu. I trzeba robić tak, jak ty robiłeś z naczyniami, trzeba każdemu powiedzieć, że ty masz wymyć tą część naczyń.
Nokia jest fińska, nie norweska, tak a propos. Ja wrzuciłem pierwszy przykład z głowy, bo jak mówię, Skandynawia mi się miesza strasznie w głowie. No nie, ale to tym bardziej, masz absolutną rację, trzeba by znaleźć kogoś, kto tam był, jakiegoś bardziej eksperta i zrobimy z nim audycję. Bo ja bym się też chciał dowiedzieć, na czym polega specyfika tej całej Skandynawii. To jest rzeczywiście dziwne zjawisko. Bym chciał to zrozumieć lepiej. Masz rację i bym się też chciał dowiedzieć, skąd się wzięło tam bogactwo. Bo wiadomo już jest, że na gruncie socjalizmu nie powstaje nowe bogactwo. Może się utrzymywać stan jakiegoś dobrobytu, ale to nie jest szybki wzrost. To jest zawsze takie statyczne w najlepszym wypadku i im dłużej trwa ten stan, tym zawsze bardziej się degeneruje społeczeństwo i spadać zaczyna w dół.
Teraz podasz przykład Nokii, która właśnie ma swoje wyniki. Genialna twoja.
Nokia jest genialna. Nokia akurat nie trzyma się jakoś tak rynkowo super znowu, no na nie jest.
No to mówię, że przez to masz genialny argument teraz.
A, no nie, ja tylko mówię, ja się na tym nie znam i bym się chciał dowiedzieć tak samo jak i ty, jak to wszystko powstało i dlaczego to jeszcze działa.
Moja teoria jest taka, że
że uczciwi ludzie,
kiedy cały czas trzymam przy tym, że jeżeli ludzie są uczciwi, to się mniej tego majnuje i da się na tym jakoś...
Okej, no rozumiem koncepcję, ale nie uważasz, że sam system może spowodować, że ludzie przestają być uczciwi? System, który promuje nieuczciwość,
nie działa. To jest właśnie pytanie, jak długo, przez jak wiele pokoleń ten socjalizm się utrzymywał i jak wiele pokoleń przeszło przez ten socjalizm i jak wiele pokoleń jest teraz rzeczywiście uczciwych. To jest to pytanie i to trzeba się rzeczywiście dowiedzieć. Kogoś, więc zapraszamy do dzwonienia.
Dobra, dzięki.
Bardzo miłego dnia.
Na razie. To był Paweł. Dobrze, dokończmy jeszcze o partnerstwie i będziemy kończyć audycję dzisiejszą, dosyć luźną, 3 maja 2012 roku. O 3 maju nikt nie chciał nic powiedzieć i w sumie bardzo się cieszę.
Że ważnym elementem jest także dbałość o szczęście i zdrowie i higienę życia drugiego człowieka. Ostatnio, kiedy zaszła potrzeba umycia samochodu, ponieważ jestem bardzo podatny na bakterie i wirusy, a wiadomo, jesień, nawet teraz już słyszę po głosie, że coś z gardłem jest nie w porządku, żebym ja swojej żony, będąc chorym później, nie zaraził, postanowiłem nie ryzykować, nie podziębiać się. Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli ona umyje ten samochód. Ja zostałem w domku, wszyscy teraz jesteśmy zdrowi i mogę śmiało powiedzieć, chyba szczęśliwi.
Partnerstwo to cudowna rzecz. No, dzwoni inny ktoś już w końcu niż blacha. Hej, cześć.
Hej, cześć, słuchasz mnie?
Cześć, tak, słychać. Coś wiesz nie o kontestacji, tylko o Skandynawii?
No ja właśnie w tej sprawie dzwonię, bo ja generalnie mieszkałam w Szwecji.
O, fajnie. No to opowiedz.
Ale byłam tylko bardzo mała, ale natomiast wiem jakby o tym systemie dosyć sporo, ponieważ moja rodzina tam mieszkała wraz ze mną i w ogóle jakoś tak się złożyło. Mhm. Więc tak, generalnie przede wszystkim Szwedzi są tak uczciwi, dlatego że przez bardzo, bardzo długie wieki było tak, że jak oni coś ukradli, to im ucinali rękę.
Wow.
To było 20 lat temu, więc jakby ten wpływ na ich mentalność jest bardzo taki żywy, jeśli chodzi o to, to jakieś tam drakońskie prawo. Mhm. A plus to, że przede wszystkim jakby bogactwo Szwecji w dużej mierze, jeszcze przez, znaczy teraz już chyba sądzę, że mniej, ale przez bardzo, bardzo długi czas po II wojnie światowej wynikało z tego, że dozbrajali tą jakby II wojnę światową, nie? No bo tam
no tak, była tak.
Tam chirurgia. Mhm. Natomiast jakby mi się z drugiej strony wydaje, o Jezu, to jest fascynujące, słuchaj, to ja nie wiem, co
no tak, nie ma co przejmować. No, 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 mów, mów, to jest ciekawe.
No i generalnie jakby Szwedzi mają to w mentalności swojej, że na przykład jeżeli im się nie należy zasiłek, to go nie wezmą, nie? Coś takiego, że jest ta bariera, taka blokada ich jakaś tam psychiczna.
Właśnie, skąd się to wzięło? To jest możliwe, żeby takie coś było w ogóle w człowieku?
Wiesz co, no wydaje mi się, że właśnie z tego drakońskiego prawa, tak? Że jeżeli, wiesz, oni mieli, znaczy jeżeli mieli jakiś tam występek przeciwko temu prawu, znaczy popełnili jakiś tam występek przeciwko prawu, no to byli bardzo surowo karani.
Aha, to że tacy wytresowani są już do tego stopnia.
Coś takiego. Tak mi się, znaczy tak mi się wydaje, tak ja to odbieram i tak, no nie wiem, ludzi, których znam.
No czyli okej, to czyli wychodzi na to, że tam działa, paradoksalnie wszyscy są bogaci, bo mam mentalność zupełnego niewolnika, że i co im się rozkaże, to słuchają bez zastanawiania się, tak?
Wiesz co, coś tak, tak, to będzie coś takiego, natomiast tutaj jeszcze dochodzi inny problem, ponieważ jak wiecie pewnie, w Szwecji jest mnóstwo imigrantów, między innymi z Polski, z jakichś tam Turków, Arabów i oni strasznie wykorzystują ten system, dlatego że, znaczy między innymi dlatego Szwecja w pewnym momencie była bardzo, bardzo nisko gospodarczo stała, w sensie miała mało kasy. Mhm. Dorwali do rządu tacy pseudoprawicowcy i tam jakoś im się polepszyło trochę.
Wow.
Ale znaczy pseudo, nie mam na myśli pseudo, że jacyś tam neonaziści czy coś, tylko pseudo, że trochę byli mniej socjalni. Mhm. No i to tak tam mniej więcej to funkcjonuje. Znaczy funkcjonowałoby to bardzo dobrze przy mentalności szwedzkiej, jakiejś tam właśnie wyuczonej, wytresowanej. Natomiast w momencie takim, kiedy oni napuszczali sobie emigrantów i innych, przestają po prostu działać i tracą dużo pieniędzy na ten i wydaje mi się, że ten system na pewno w jakiś tam sposób w pewnym momencie pierdolnie.
No ale pytanie mam, czy bez imigrantów by tam działała dalej gospodarka? Czy ci sami Skandynawowie by pracowali? Czy po prostu mają ludzi do pracy, bo im się robić nie chce już?
No właśnie, wiesz co, Skandynawowie są dosyć pracowitym narodem, w sensie oni są bardzo obowiązkowi, bardzo tacy poukładani. Mhm. Generalnie, znaczy jakby przykładowa historia, która obrazuje dosyć taką mentalność szwedzką. W Szwecji, jak wiadomo, jest ten system Bolaget, czyli miejsce, gdzie się kupuje alkohol i on jest czynny tam z poniedziałku do piątku do 18. I tylko tam można kupić alkohol i w ogóle on jest jeden na 100 tysięcy mieszkańców. I jest monopolizowane. No i w każdym razie tam od godziny...
Ale to pomaga? To coś daje? I co, są kolejki czy coś?
No właśnie do tego zdążę, że od godziny 17 w piątki jest zawsze straszna kolejka. Słuchaj, ale dlaczego ty nie pójdziesz w czwartek do tego Stambolaga? Przecież w czwartek jest mniejsza kolejka, no w ogóle byś to załatwił o wiele szybciej. No tak, ale jakbym kupił w czwartek, to w czwartek bym wypił, nie?
To coś normalnego mają w sobie jednak, jeszcze ludzkiego.
Więc tak. Natomiast to w ogóle nie pomaga, bo w Szwecji pędzi się bimber po prostu na straszną potęgę. Znaczy może nie w południowej części Szwecji, ale w północnej to jest po prostu bimber i tylko bimber.
Wow.
Fantastycznie. Znaczy no tym bardziej, że tam wiesz, na północy Szwecji to już w ogóle nie ma żadnych miast, 100 tysięcy mieszkańców, więc tam w ogóle trzeba jeździć, nie wiadomo i na...
Jakby się okazało, że jeszcze tam prohibicja działa po raz pierwszy w historii ludzkości, to już bym powiedział, że to nie są ludzie, tylko jakieś UFO. No to coś normalnego mają jednak.
Nie, tak, pod tym względem są, no naprawdę straszne. Znaczy cały dla nich weekend jakby wygląda w ten sposób, że siedzą i kleją wódę. Oczywiście nie dla wszystkich, ja tutaj generalizuję bardzo mocno, żeby nie było, że tutaj zaraz zadzwoni jakiś Szwed i powie, że nie jest alkoholiciem.
No tak, ale to czy to jest takie norma, tak, w miarę?
No w miarę to jest popularne.
No ciekawe, bo jak była prohibicja w Stanach, to też strasznie chlanie wzrosło. Znaczy zabranianie czegoś powoduje, że ludzie to strasznie chcą robić, na to wychodzi.
No, tak chyba zawsze.
No ja poznałem jakichś Szwedów, pamiętam jak podróżowałem sobie po Polsce, we Wrocławiu przyjechali i kupowali wszystko, co tylko było do kupienia i byli zachwyceni, że tutaj takie tanie chlanie mają i mówili, jak ich jest tam u nich. I mi było trudno w to uwierzyć, pierwszy raz słyszałem o tej ich prohibicji. No i stawiali, komu popadnie, i cały czas na próci byli. I się zastanawiam, ilu jest takich, którzy właśnie przyjeżdżają do Polski po to tylko, żeby chlać.
No, znaczy wiesz, to ja powiem ci, że nie spotkałam żadnego Szweda w Polsce nigdy. Natomiast z tego co wiem, to na przykład młodzież szwedzka w tym momencie jest dosyć mocno zdegradowana. No, ale właśnie nie pod kątem alkoholu, tylko w ogóle w sensie taka jest zamoralizowana pod kątem tego, że dostają kupę pieniędzy od rządu szwedzkiego i dostają oczywiście mieszkania za darmo, jakieś tam inne pomoce naukowe. No. I w tym momencie oni w ogóle mają taki zero po prostu pomysłu na siebie, cały czas w ogóle zero jakiejś tam, wiesz, zaradności życiowej, jakiejś przedsiębiorczości.
No właśnie, dokładnie. To, więc jeżeli nie ma przedsiębiorczości, to ten kraj jest skazany na za chwilę, że się skończy. Czy to i rypnie się po prostu, bo ten świat się dzisiejszy za szybko zmienia i jest potrzebna jakaś ilość przedsiębiorczości. Bez tego będzie tylko stał na tym poziomie i zaraz się zawali. No ja mam takie wrażenie, tylko...
Wiesz, to trudno się z tobą nie zgodzić w takim układzie. Bo ja zawsze na to patrzyłam właśnie z punktu widzenia tego, że oni są tak nauczeni, mają ten swój taki pattern, nie? I tak sobie idą, ale w gruncie rzeczy masz rację, że... Czy bez tej przedsiębiorczości, no to wszystko się musi jakoś tam zawalić.
No właśnie, wszyscy, co do jednego Skandynawowie, których spotkałem w życiu, mieli absolutne zero przedsiębiorczości. Wszyscy czekali tylko na to, że ktoś im coś da, że rząd im da, coś ktoś im da, znajdą pracę. Nikt nawet nie myślał, żeby własną firmę robić, własny interes, własne cokolwiek. To jest jakieś trochę przerażające. No póki są te miejsca pracy, fabryki i rozpędzona jakoś gospodarka na poziomie, to będzie to trwało. Ale jak tylko coś się załamie i potrzebne będą zmiany i dostosowywanie się, to co ci ludzie zrobią? Bo ten sam problem jest też w Polsce, ale w Polsce ludzie jednak dużo bardziej zaradni.
Znaczy wiesz, jeszcze jest kwestia tego, że w Polsce to jednak najlepszy zawód to nie jest urzędnik, no bo jednak ci urzędnicy nie zarabiają jeszcze tak strasznie dużo, można ich zwolnić i w ogóle mają jakoś tam trochę gorzej. Natomiast w Szwecji rzeczywiście najlepszym zawodem jest zostać urzędnikiem, bo generalnie ich można zwolnić, ponieważ jeżeli chce się zwolnić urzędnika, trzeba mu wypłacić taką w ogóle sumę pieniędzy niesamowitą, że nikomu się po prostu nie opłaca tego robić.
Yeah.
Także w ogóle wiesz, to mój stryjek, w sensie brat mojego ojca, był urzędnikiem pocztowym, pracował na poczcie jako informatyk, co już kalkuluje jako urzędnik.
Urzędnik jako informatyk?
No w sensie wiesz, no pracował dla państwa w urzędzie pocztowym, więc...
No tak, ale jako, no to nie urzędnik, jak programista czy informatyk, to jednak coś konkretnego tam.
Nie wiem, wykonywał jakąś tam konkretną pracę, ale jakby na zasadach urzędniczych, nie? Na zasadach zatrudnienia urzędniczych. I na przykład on przyjeżdżał do Polski na 2 tygodnie, dzwonił godzinę po momencie, kiedy powinien być w pracy i mówił, słuchajcie, jestem dzisiaj chory, nie przyjdę przez najbliższe 2 tygodnie.
No właśnie, no to mi się wydaje, że to jest absolutnie normalne w socjalistycznym środowisku, takim, gdzie państwo wszystko zapewnia, że tak właśnie ludzie się będą zachowywać. To zawsze ewoluuje w tą stronę. To ja nie wiem, co Skandynawowie, to jacyś nadludzie są.
No trochę, ale znaczy wiesz, no mój stryjek jednak jest Polakiem, znaczy był Polakiem, bo już nie żyją.
No, tak.
No wiesz, jakby tych Polaków jest jakiejś tam innej mentalności, jednak w Szwecji bardzo, bardzo dużo i to wszystko wiesz, jest wykorzystywane jakby i ten cały system, który jest bardzo dziurawy i bardzo taki ufny temu, że kto będzie przyjdzie po zapomogę, to akurat potrzebuje tego.
No tak. No tak się kończy idealizm, musi się tak skończyć. Ja nie wierzę w to, żeby nagle jeden naród na ziemi był absolutnie cudowny i oni byli sami z siebie idealnymi, fantastycznymi ludźmi, nie mieli żadnej pokusy, żeby być leniwymi, nie tworzyć bez... Znaczy nie wiem, ludzie zawsze będą dążyć do lenistwa i już. I nie ma do tego... Ale jak im się pozwoli być leniwymi i nic nie robić, to będą nic nie robić. Nie będą sami z siebie nagle chcieli coś robić. No, w twojej masie, bo indywidualne wyjątki to oczywiście zawsze będą. Dobra, to dzięki. Dzięki za telefon.
Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam ci serdecznie wszystkich kontestatorów.
Dzięki. Dobra. Dzięki. Na razie. To była słuchaczka, która była w Skandynawii i wie, o czym mówi. I trochę mi się wyjaśniło. Ale ja mówię, ja nie wiem, no... To by był... Nie wierzę, że są jakieś wyjątki od natury ludzkiej, że jakaś masa ludzi może być do tego stopnia inna, że nagle wszystko zacznie się zachować, zacznie to nie działać, że no nie wiem, albo że wszyscy ludzie na świecie są tak zupełnie inni pod względem natury, psychiki, sposobu postępowania, co Skandynawowie, aż taka różnica, nie sądzę. Ale to, że tam działa tam coś, to może i działa, znaczy nawet bardzo zły system będzie działał przez jakiś czas. Pytanie tylko, czy to będzie trwałe. To ja nie mam wątpliwości, że nie będzie. Wystarczy poczekać parę lat, rypnie się i tyle. No, rzeknę, tak rzeknę. Możecie sprawdzić, nie mam wątpliwości, że mam rację. Haha, taki jestem arogancki tutaj. Dobra, kończymy dzisiejszą lewatywę. Przedłużę sobie tam trochę, bo mogę, to sobie dziś przedłużę. Mało ludzi dzwoni i bardzo dobrze, bo jest... Znaczy, źle, co ja mówię, jak bardzo dobrze? Źle, za mało zawsze, zawsze za mało mi, ja lubię gadać. Zawsze jest ciekawsza audycja, jak ktoś dzwoni. No ja powiem, Kontestacja to jest radio, które się od Trójki bardzo różni jednak, no, różni się. Ale nie chodzi mi o to, że oni tam lepszy sprzęt mają, że tam dżingli więcej, profesjonalistów. Nie, to ja nie wydaje mi się, żeby to było takie aż super ważne. Dla mnie nie jest. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby facet, którego ja słucham w radiu, żeby miał swoje zdanie, żeby je mówił wprost, a nie jechał po jakiejś linii programowej radia pod kontrolą jakiejś Krajowej Rady Radiofonii i jeszcze z Konstytucję i inne tam duperele. Nie, ja chcę, żeby ten facet mówił to, co myśli. Naprawdę, co myśli. Chcę, żeby ludzie, którzy dzwonią, też mówili, co myślą. Chcę, żeby się on z nimi nie zgadzał. Oni się, żeby z nim nie zgadzali. Bo jak tego słucham, to ja wiem, że ja rozmawiam z prawdziwymi ludźmi i moją własną opinię mogę formułować. Nawet jak mnie denerwuje, to ja lubię takich rzeczy słuchać, bo to jest prawdziwe. No. I to jest w Radiu Kontestacja, dlatego mi tego tak brakuje wszędzie na świecie. Dziennikarstwo polskie schodzi na psy, zlazło od dawna na psy. Już nawet wyjątki, o wyjątki trudno. A masa, ta masa dziennikarska, no to są tacy wyrobnicy już zupełnie. No naprawdę poziom jest słaby, denny. No ale do Trójki zawsze miałem jakąś słabość, lubiłem tą Trójkę. I dzisiaj usłyszałem jakieś takie podejście, nie wiem, jakiś hiperpozytywizm. Po piosence Koko Koko, Euro Spoko. Radio, które zawsze było jakieś na wyższym poziomie intelektualnym, mówi, że bardzo mi się to podoba, a pani droga mówi, że a mi się zacznie zaraz. To mnie tak strasznie jakoś przygnębiło z jednej strony, a z drugiej pokazało, że Radio Kontestacja jest taką fajną wyspą na tle dziennikarstwa polskiego. Przy okazji staramy się zachować poziom dziennikarski, to znaczy trzymać się faktów. Nasze audycje pilnujemy, żeby... No ja pilnuję i Hugo, czyli właściciele tego wszystkiego, żeby był poziom. No ktoś musi pilnować jednak. Radio też takie partnerskie nie będzie działać dobrze, bo rozleci się, zaraz rozpłynie się i pójdzie sobie w różne strony. My się staramy trzymać to wszystko w kupie, zostawiając maksymalną wolność prowadzącym. Każda audycja, każdy prowadzący ma wolną rękę w tym, co mówi. No czasami... Czasami się okazuje, że jakaś audycja nie pasuje do radia, do całości, jest trochę poza misją, albo może niektórzy mają audycje oparte nie na faktach za bardzo, nie mają takiej rzetelności dziennikarskiej, takiego sceptycyzmu dziennikarskiego. No to się z nimi żegnamy z przyjaźnie i każdy idzie w swoją stronę, no problem, ale staramy się zachowywać i poziom dziennikarstwa w Radiu Kontestacja i wolność, tą wolność słowa, tą niezależność myślenia i trzecia noga, misje. Promujemy wolny rynek, przedsiębiorczość, wolność słowa i własność prywatną. To są takie filary absolutne, w które wierzymy zdecydowanie, że życie oparte na tych filarach i budowanie sobie życia jest najlepszą, co możemy mieć na tym niedoskonałym świecie. Ten świat jest niedoskonały i będzie. A postawienie sobie takich filarów właśnie w życiu, wolny rynek, przedsiębiorczość, wolność słowa i własność prywatna, sprawi, że będą nagradzani ci najcenniejsi z nas. Ci, którzy ryzykują, coś robią dla innych, służą innym, są uczciwi, są odważni, są mądrzy. Że będzie sprawiało, że ludzie będą chcieć coraz lepszymi ludźmi, coraz lepszymi w tym, co robią. Że będą umieć pokonywać własne lenistwo. i różne inne negatywne cechy. No tak to działa, no ja tego świata nie wymyśliłem. Ten świat jest taki, jaki jest i staram się być realistą, dlatego wierzę w takie rzeczy, dlatego to radio wymyśliłem. No już. Fałd pyta, czy jakaś audycja znowu popłynęła, że tak Martin gada? Nie, no nie, no po prostu mam ciągle te same zasady, no nie mówię, że... Ja mówię, myślę, że tylko przy okazji czegoś jakoś wywalam, to nagle sobie przypominam, że mam jakieś zasady i że misja jest w tym radiu? Nie, dzisiaj sobie przypomnę. Tak samo jak zawsze potrzebujemy sponsorów i właśnie teraz potrzebujemy trochę bardziej niż normalnie, bo właśnie wydaliśmy wszystko, co mieliśmy i zostało nam 15 zł, a teraz już widzę, że 20, bo właśnie ktoś, sponsor się pojawił, widzę w tym momencie. Tak, na serwery na pół roku przód, więc mamy święty spokój, ale za to nie mamy pieniędzy i w sumie bardzo fajnie. No, ale sponsorujcie to radio, to co lubicie słuchać. Nie, mi się wydaje, że to radio jest wyjątkowe. Jeżeli kiedyś się okaże, że nie będziemy w stanie utrzymać tego radia internetowego naszego, to będę bardzo zawiedziony, że się nie da jednak, że ludziom nie jest potrzebne to. No bardzo będę zawiedziony, bo mi jest potrzebne. Ja zawsze chciałem, żeby takie radio było. Nie dlatego, żebym chciał w nim gadać. No zawsze chciałem gadać w radiu, ale myślałem, że to nie dla mnie. To trzeba być nie wiadomo kim, żeby prowadzić audycję w radiu. No nie, może trzeba, ale i prowadzę i tak. No. Ale dlatego, że ja lubię słuchać ludzi niezależnie myślących. Nawet konserwę bardzo lubię. Lubię. Nie zgadzam się z nimi w wielu rzeczach, ale lubię słuchać, bo mają własne zdanie na jakiś temat, da się z nimi dogadać, fajnie. No. O, widzę, że konkurs jakiś... O, ogłosili. Dobra, wspierajcie nas, swoich ulubionych prowadzących też i komentujcie i zapraszajcie nowych ludzi, niech sobie też posłuchają. Jak ktoś coś wie więcej o Szwecji, Skandynawii, to tak na przykład, żeby na cały odcinek powiedzieć, pogadać o tym, dlaczego tam działa i jak to wszystko działa, i czy to poleca może ten model, czy nie, to może niech napisze do nas na adres, w ogóle wszystkim podaję, redakcja@kontestacja.com. redakcja@kontestacja.com. Piszcie wszystkie jakieś tematy, propozycje, jak chcecie prowadzić audycję, to też. Jest paru kandydatów, których uczymy, jak prowadzić. To nie jest łatwe. Na początku jest pierońsko trudne. Nikomu nie wychodzi na początku, więc mam nadzieję, że się nie zrażają, bo nasze uwagi wydają się strasznie, że się czepiamy tego, tamtego, ale uwierzcie nam, że jak będą słuchać tego, tych naszych uwag, to będą szybko, w miarę, no po ciężkiej pracy, ale w miarę szybko będą fajnymi nadającymi, którzy się spodobają słuchaczom. Fajnie będzie. Dobra, mówi Martin Lechowicz. Wejdźcie na mój blog czasem, www.martinlechowicz.com, no, albo nawalony.com, też sobie posłuchajcie, poczytajcie. Też piszę na takie rzeczy różne, kontestacyjne i nie tylko. Dobra, tyle. Dobranoc. Bye.
Albert, wychodzimy!